Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Rzeczkowski. Dzień dobry, Marcinie.
Witam serdecznie.
Chcemy porozmawiać o problemie, który szalenie nurtuje, niepokoi, martwi bardzo wielu rodziców, czyli o e-uzależnieniach, nazywanych uzależnieniem od internetu, od telefonu, od grania. No, robimy takie dosyć duże kombo. I to, do czego chcę zaprosić Marcina i Państwa, to żebyśmy się przyjrzeli. Kiedy należy się niepokoić, czyli kiedy to już jest uzależnienie, a kiedy to jest korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej techniki, jakie są objawy uzależnienia od internetu i dlaczego dzieciaki sięgają po internet, a co Państwu pozwoli zobaczyć, co możecie z tym zrobić. Zapraszamy, zostańcie z nami. Uzależnienie to słowo, które brzmi bardzo poważnie, a ty jako specjalista od uzależnień możesz coś więcej o nich powiedzieć.
Czy szeroko możemy sobie rozpatrywać kontekst uzależnień, to im dłużej pracuję, tym bardziej szerzej sobie to rozwijam i jakby więcej można by było mówić, się zastanawiać. Jakby to problematyka się pojawia taka z tym związana, że jak kiedyś się pojawiały uzależnienia chemiczne, to lata one wyglądały podobnie i mogliśmy przeprowadzać różne badania, mogliśmy sprawdzać, co działa, co jest skuteczne, co nieskuteczne terapii, a w tych takich uzależnieniach behawioralnych czy związanych z nową technologią, ten proces zmian idzie tak szybko, że nie jesteśmy w stanie tutaj nadążyć za tym i cały czas udoskonalamy, a niestety te urządzenia i jakby świat technologiczny nam tutaj cały czas psikusy robi.
Czyli mówisz o tym, że trudno jest jednoznacznie określić uzależnienie od internetu, od telefonu. W zasadzie to my zaraz powiemy o tym, że wcale dziecko nie jest uzależnione od telefonu, ale pokażmy sobie, jakie są, wiesz, takie no, podstawowe wyznaczniki. No, bo rodzice siedzą i mówią, no dobra, trudno jest to określić, ale jednak chciałbym wiedzieć, czy moje dziecko wymaga pomocy, czy ja się martwię potrzebnie, czy niepotrzebnie.
Znaczy jest klasyfikacja, według której możemy się gdzieś tam zacząć opierać. Tam jest sześć kryteriów i diagnozuje lekarz oczywiście, lekarz psychiatra albo psychoterapeuta uzależnień. No i jednym z tych kryteriów jest zmiana tolerancji, czyli polega to mniej więcej na tym, że jak na przykład dziecko, młody człowiek ogląda sobie jakieś tam pojedyncze filmiki pięciominutowe i dla niego to jest wystarczające i później jest w stanie przejść do zabawy, to później staje się to niewystarczające, on chce coraz więcej, coraz częściej. No i to ma związek jakby z funkcjonowaniem naszego mózgu, no bo czy my tego chcemy, czy nie, to nasz mózg się przyzwyczaja. I jak się przyzwyczaja, to my potrzebujemy coraz większego poziomu bodźcowania. Tak mamy z wszystkim. Jedzenie, które jem, ulubione danie jedzone codziennie przestaje być ulubionym daniem. Więc tutaj jakby no nie mamy szans. Im bardziej się bodźcujemy i stymulujemy, tym większe zapotrzebowanie się pojawia. No i przy tym jest jeszcze taki objaw, który się nazywa zespół abstynencyjny i możemy to zauważyć w momencie, kiedy odstawiamy dziecko, na przykład mówimy, to już jest, jakby twój czas mija, teraz już będziemy jakby przechodzić do innej formy aktywności, no a dziecko nie, ja chcę jeszcze, jakby trudno jest się dziecku oderwać od tego bodźca, to jest kolejne kryterium.
No
Jest
dobrze,
jeszcze taki kryterium.
poczekaj, ważne. No ale rodzice powiedzą, no dobrze, no ale to znaczy, że też jest uzależnione na przykład od bajek, no to, że ktoś chce więcej, to może tylko dlatego, że to jest dla niego przyjemne.
Czy zdecydowanie tak, ale to zaraz będę mówił, jak się zazębiają te różne kryteria i jak to się dzieje, że nasz mózg zaczyna inaczej funkcjonować. No to dzieje się też tak, że pojawia się taki głód, czyli pomiędzy tymi bajkami to dziecko zaczyna sobie myśleć o tym. Zaczyna jakby, trudno jest mu się skupić i skoncentrować na zadaniu, bo jego myśli zaczynają krążyć wokół tego, żeby tylko w taki sposób spożytkować czas, nawet jakby w postaci tych bajek. Mówi się o tym, że w uzależnieniu bardzo często dochodzi do zaniku zainteresowania, czyli my odstawiamy pewne rzeczy, dlatego że nasz mózg przestaje jakby czerpać przyjemność z tego. Jak mówisz o tej przyjemności, to często jest tak, że my czerpiąc przyjemność, powiem mniej więcej jak nasz mózg funkcjonuje, będzie łatwiej zrozumieć te suche takie kryteria. To kiedy doświadczamy czegoś przyjemnego, dziecko ogląda bajkę albo gra na przykład w internecie w jakąś grę i strzeli gola, to w naszym mózgu wydziela się serotonina i dopamina. I to sprawia, że nasz mózg się jakby tutaj zalewa, jest przyjemnie, nasze ciało się rozluźnia, wszyscy mamy podobny mechanizm.
O
I
właśnie, to
problem
jest
polega
ważne,
na.
że robi się rozluźnienie, bo być może słuchający nas dorośli mogliby też się podiagnozować, czy przypadkiem nie są uzależnieni od różnych rzeczy w internecie. Więc to, co jest ważne, to, że sięgamy po to, żeby to przyniosło ulgę, a ulga jest pochodną wyrzutu tych hormonów.
Dokładnie. Jak zobaczymy sobie z perspektywy tego głodu, to jeżeli ja mam w sobie głód, czy to jest substancja, czy to jest czynność, czy to jest urządzenie, z którego korzystam, to w momencie, kiedy ja mam ten głód, on się objawia napięciem, on się objawia taką silną potrzebą, przymusem. Czasami się pojawiają natrętne myśli związane z tą czynnością, którą mam wykonać. To w momencie, kiedy ja zaczynam ją wykonywać, to zaczynam czuć taką ulgę i przyjemność z tym związaną. I teraz
Tak.
tak, im częściej ja się bodźcuję, bo wszystkie uzależnienia cechują się tym, że ten bodziec, który do nas dociera, on jest dość silny i wysoki w stosunku do tych, które doświadczamy. No bo oglądanie bajki jest dużo bardziej dynamiczne, dużo bardziej bodźcujące niż układanie puzli dla dziecka, też dla dorosłego. I zaczyna się pojawiać problem wtedy, kiedy my zaczynamy coraz bardziej się stymulować, bodźcować i przyzwyczajać, a nasz organizm zaczyna coraz bardziej i coraz więcej chcieć. Mniej więcej możemy sobie to zobrazować.
No,
No,
może
coś chciałeś?
zapytam, to mogliby rodzice to też zdiagnozować obserwując to, że dziecko mówi, wszystko inne jest strasznie nudne, nic innego mnie nie pociąga, bo faktycznie organizm jest już na tak wysokim poziomie oczekiwania intensywności bodźca, że to, co jest normalnym bodźcem, w ogóle nie porusza. I teraz jak mówisz, układanie puzli, no to w ogóle generalnie układanie puzli jest trudne, ale na przykład to, że dla dziecka nie jest wystarczające granie w gry planszowe albo jakaś inny rodzaj interakcji z drugim człowiekiem przestaje być na tyle atrakcyjny, że jest konieczność sięgnięcia no właśnie po to, co w internecie i więcej, i więcej, i bardziej. No to też tak działa przecież uzależnienie od pornografii, że potem się sięga po coraz silniejsze bodźce związane no, z tym bodźcem wzrokowym, tak?
Dokładnie tak. To można porównać do metafory rosnącego brzucha. Ja potrzebuję coraz więcej przyjmować, żeby zaspokoić swój głód. To jest dokładnie tak samo. No i po czym możemy poznać? No jak dziecko się budzi rano i pierwsze co mówi, ten mamo, tato, włącz bajkę, albo daj mi telefon, ja chcę sobie pograć, no to już jest taki sygnał, że jego mózg już przy przebudzeniu zaczyna podsyłać mu taki pomysł, że zafunduj sobie przyjemność. A żyjemy w świecie, że jakby no nie możemy być cały czas na poziomie takim przyjemnym i to jest trochę tak jak gonienie takiego króliczka, który nam cały czas ucieka.
A co jest przyjemne?
Zapętlamy się w coraz więcej, coraz częściej.
A co jest przyjemnego w tym, albo co jest niewłaściwego? Bo tak pójdźmy na chwilę do dorosłych, bo to słyszę często u moich uczestników warsztatów. A co jest złego w tym, że biorę telefon rano, wyłączam budzik i przeglądam Instagrama, Facebooka albo maila? Przecież ja tylko sprawdzam, co się wydarzyło. I tam nie
No
ma coraz
właśnie.
mocniejszych bodźców.
No właśnie, zobaczcie sobie, jak sobie spojrzymy na kontekst tego, w jakich czasach żyjemy i co się dzieje, to my jesteśmy jakby w ciągłym takim trybie przestymulowania, przebodźcowania. Nawet jadąc samochodem, ja muszę zwrócić uwagę, żeby zmieniać biegi, żeby patrzeć, czy piesi nie wchodzą, patrzeć, czy policja gdzieś tutaj nie stoi, sprawdzić, jaką mam prędkość, są znaki, są różne billboardy, są sklepy, które tutaj do mnie mrygają. I my jesteśmy w ciągłym przestymulowaniu od informacji, od tego, co się wokół nas dzieje. I w momencie, kiedy my otwieramy oczy i zaczynamy stymulować i pobudzać nasz mózg, to on jest w trybie ciągłego działania. I bardzo często możemy też zauważyć, że ten problem odbija się wieczorem. Wielu ludzi mówi mi, ja mam problem z zasypianiem. I ten problem z zasypianiem właśnie wynika, też jest bardzo silnie związany z uzależnieniem. To możemy też użyć kolejnej metafory. Jak sobie ktoś włączy wiatrak, żeby chłodzić powietrze i on się kręci, to w momencie, kiedy go wyłączysz, on najczęściej się nie zatrzymuje, tylko on jeszcze trochę sobie pracuje. I trochę jest też z naszym mózgiem, z naszym ciałem. On jest ciągle w takim trybie pobudzenia. I idąc dalej, no nie możemy biec sprintem w maratonie, więc kiedy my cały czas jesteśmy w pobudzeniu i przestymulowaniu, to cały czas dochodzi do wyczerpania naszego organizmu. I kiedy jesteśmy na skrajnych biegunach, to wtedy pojawiają się konsekwencje, więc jakby to powolne zbieranie tych różnych przebodźcowań będzie miało bardzo duże konsekwencje.
Czyli ogromnie ważne jest to też mówi wielu dorosłych i pewnie też tego doświadczają nastolatki, to, że wracam z pracy tak bardzo zmęczony, że przynajmniej zaczynam sobie przeglądać, tak niektórzy używają takiego słowa, ja go nie lubię, odmóżdżam się przynajmniej na chwilę, tylko że nagle się okazuje, że ja siadłem na chwilę, a minęło pół godziny. Bo to właśnie to znużenie, to zmęczenie wynikające z przebodźcowania próbowałam jakoś podnieść, a paradoksalnie go nie podnoszę, tylko jeszcze mi się obniża, bo przecież odkrywam różne niefajne rzeczy w tym internecie, że inni sobie lepiej radzą, że są lepiej ubrani i świetniej działają. Ja tylko chcę powiedzieć jeszcze, bo nie powiedziałam, tak zaczęliśmy rozmowę. Że my rozmawiamy przy okazji książki, którą wspólnie napisaliśmy. Nastolatek potrzebuje wsparcia i znacznie więcej z tego, co rozmawiamy, Państwo znajdziecie tam. Dzisiaj chcemy Was zachęcić do przyjrzenia się właśnie higienie cyfrowej w Waszych domach, ale też chcemy Was zachęcić do tego, żebyście popatrzyli na różne inne problemy, które mają nastolatki, które też często są naszymi problemami. Jakie mamy następne kryterium?
Następne, bo jeszcze do tego jedno słowo chciałem dodać, bo mówimy o odmóżdżeniu, a tak naprawdę to jest przestymulowanie kolejne. To jest dokładanie do pieca, to jest jak gaszenie ogniska, które się pali tekturą. Jak położymy to na chwilę, się przygasi, bo odwrócimy uwagę, a później zaczyna się rozniecać
To piękna
ogień.
metafora. Zatrzymajmy to, nie? Że próbujemy zgasić czymś, co jest niekorzystne. I tutaj taką jedną tylko rzecz zaznaczę, że bardzo wielu rodziców nie zwraca uwagi na to, że dzieci w internecie się regulują. Że często jest to sposób na regulowanie napięcia emocjonalnego. W związku z tym wrzeszczenie na nie i jak to się mówi, grożenie, że zabiorę ci internet, zabiorę ci telefon, nie kupię ci nowego komputera, nie będzie czymś, co pomaga, bo to jest właśnie ta tektura, czyli my mu damy jeszcze większe napięcie wynikające z zagrożenia tego, że zabierzecie mi coś, co jest w tej chwili dla mnie szalenie ważne. W związku z tym bardziej i chętniej po to sięgnę, no i zacznę oszukiwać też. To jest pewnie jedno z ważnych zachowań.
Nie tak. To jest to, o czym mówisz. To wiele badań zresztą potwierdza, że karanie i jakby nakładanie konsekwencji na drugą osobę powoduje nie to, że ona przestaje to robić, tylko ona szuka sposobu, jak ominąć i przejść do tej czynności. I druga ważna rzecz, o której powiedziałaś, to jest to, że my często zwracamy uwagę na konsekwencje. A drugą stroną medalu uzależnienia jest to, że są korzyści z tego. Gdyby nie było korzyści, nikt by nie korzystał z tego. Nikt
No
nie
nie
robi rzeczy, które nie przynoszą nam profitów. Dokładnie. Więc te dzieci się czymś karmią.
gdyby nie było korzyści, to ktoś by z tego nie korzystał. To jest bardzo ważne. Czyli ja chcę, to nie jest tak, że jestem po stronie uzależnień, ale chcę powiedzieć, żebyśmy patrzyli na uzależnienie. To zresztą z Basią Sławik ostatnio o tym rozmawiałyśmy, że dziecko wchodzi w relacje z czymś lub z kimś, substancją lub z kimś, kto jest w internecie, bo przecież oni tam grają. To nie jest tylko o tym, że przeglądają Facebooka czy Instagrama, bo czerpie z tego korzyści emocjonalne, których nie ma w realnym świecie. To jest bardzo ważne. Czyli coś nie działa nam w relacjach międzyludzkich, dlatego sięgamy po dany przedmiot lub po daną substancję.
Dokładnie tak. Zanim jeszcze powiem o kolejnym kryterium, to pójdę dalej w tym, co mówisz, bo myślę, że to może być istotne też dla rozumienia dla rodziców. No to te korzyści to jest bardzo często sposób zaspokajania potrzeb dziecka i te potrzeby mamy różne. Czasami jest to potrzeba bycia ważnym dla kogoś w relacji. Czasami ludzie borykają się z masą traum, o których my dorośli możemy nawet nie wiedzieć. Nasze dzieci mogą przeżywać coś wewnętrznie, ale kiedy nam tego nie mówią i nie potrafią nazywać, no to nie będziemy w stanie się jakby domyśleć i dopytać o to.
Pozwól, że przeczytam fragment
Tak.
książki, który jest dokładnie odpowiedzią na to, co powiedziałeś. Piotrek w swojej drużynie odgrywa mądrego kapłana, który poucza i doradza całej reszcie, a każdy liczy się z jego opinią. Dużo wie o świecie, w którym toczy grę. Przeczytał wszystkie dostępne na rynku podręczniki i fanowskie wiki. Uwielbia historię, dlatego wszyscy zapraszają go do drużyny. Jego wiedza gwarantuje wygraną. Mimo, że dużo wie o polityce i historii, nikt w rodzinie nie chce słuchać, co ma do powiedzenia. To jest dokładnie to. To jest o byciu ważnym, widzianym, uwzględnianym, które dzieciaki sobie zapewniają przez to, co robią w internecie.
Dokładnie. Przejdę i nawiążę też dalej do tego, o czym rozmawiamy, bo to się ładnie łączy. Kolejne kryterium to jest używanie pomimo szkód, czyli pomimo tego, że ja wiem, że ponoszę konsekwencje, no bo stoi nade mną mama, stoi tata, grożą paluchem, jakieś tam konsekwencje w szkole się pojawiają i cała masa różnych kosztów związanych też na przykład z bólem karku, bo jestem ciągle nachylony nad telefonem, że jestem ciągle przebodźcowany i pobudzony i nie mogę zasnąć, bo jakby ciągle potrzebuje sprawdzać, co się dzieje w sieci, w grze. To pomimo tego wszystkiego ja jestem gotów ponieść te koszta, dlatego że tutaj po tej stronie tych zysków ja mam coś, na czym mi bardzo zależy. I tutaj jest wskazówka dla rodziców kolejna, że my często skupiamy się na tych konsekwencjach. Zobacz, pogorszyły się twoje wyniki w nauce. Zobacz, jesteś niewyspany. Zobacz, coraz częściej, zobacz, jak bardzo cię to wciąga. Ale tutaj jest coś, o czym my często zapominamy rozmawiać. Ja w swoim gabinecie terapeutycznym często pytam, zadaję pytanie, a co ci to daje? Jakie ty masz z tego profity i korzyści? Często też zachęcam rodziców, żeby oni sobie siedli i zagrali w grę z dzieckiem, które jest dla niego ważna, bo wtedy możemy poznać, gdzie jest ta ważność. Jeżeli jest coś dla mnie bardzo istotne i ważne, to za wszelką cenę będę się chciał tego trzymać i bronić. I
I
dlatego te uzależnienia.
tak, i to nie znaczy, że rodzice nie są ważni, bo bardzo często popełniamy taki błąd jako rodzice. Ja słyszę od rodziców, którzy przychodzą do mnie i mówią: niech mi pani powie, jak go odciągnąć od internetu, jak go oderwać od tego komputera, żeby on chciał ze mną gadać. No i odciąganie i odrywanie, czyli znowu zabieranie czegoś, co jest ogromnie ważne, nie pomoże w relacji, bo my wtedy wchodzimy w rolę oprawcy i jeszcze bardziej oni nas nie lubią i jeszcze bardziej nie chcą wtedy z nami być. Natomiast chodzi o to, że coś gdzieś między nami nie zadziałało, dlatego dziecko woli być tam. I to nie jest tytułem oskarżenia, co teraz mówię, tylko to jest tytułem tego, że przyjrzyjmy się temu, co takiego się wydarza, że dziecko nie chce z nami gadać?
Dokładnie, ale zobaczmy też jakby, że to nie jest też taka prosta sprawa konkurować z tym, co nam współczesny świat oferuje. No zobaczmy, co współczesne technologie i współczesny marketing robi, żeby nas wciągnąć w te szpony, tak? Jak badania na hazardzistach były prowadzone, to okazuje się, że i to mi się też potwierdza w gabinecie, w pracy, że ci ludzie, którzy zabrnęli bardzo daleko w hazardzie, to pierwszym czynnikiem była jakaś dość istotna wygrana. Czyli kiedy ja dostaję coś w prezencie na dzień dobry, no to czuję, że ja jestem w stanie tutaj sobie pójść i jakby zaspokajać swoje potrzeby. Choćby to, że ja, nie wiem, buduję swoje poczucie sprawczości grając w gry, czego nie mogę zrobić, nie czuję się na tyle silny i pewny siebie w świecie rzeczywistym. I teraz możemy zobaczyć, jak reklamy, które się pojawiają, funkcjonują, kiedy podsyła się jakaś gra pod tytułem ułóż z trzech liter jakiś tam wyraz, i to jest tak banalnie proste, i pierwsza myśl, która nam się rodzi, wow, to jest tak banalne, przecież ja to wiem, jak mogą tego nie wiedzieć, nie? Wszyscy, i to jest ta pułapka, która nas tutaj wciąga. Ten współczesny świat oferuje nam szybkie, krótkie życie, stymulując nasz mózg, i to daje nam przyjemność, ale będziemy ponosić z tego tytułu bardzo ogromne koszta. Teraz to, co jest jeszcze istotne, to to, w jaki sposób my dorośli funkcjonujemy i jak nasze dzieci na nas patrzą. Bo my możemy powiedzieć naszemu dziecku, cukier nie jest zdrowy, nie jedz go, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale kiedy ja sam zajadam cukier, bo mówię, o kurczę, ale nie mam siły, spada mi energia, muszę się przebodźcować znowu, to nasze dziecko nie będzie słuchało tego, że tego nie wolno robić, bo to nie jest dobre. Albo kiedy mówimy mu, ten telefon cię przebodźcuje i będziesz ponosił koszta tego, a sami przed snem tutaj. A dziecko do nas mówi, a my sobie tutaj jeszcze, a poczekaj jeszcze maila, jeszcze coś sprawdzę sobie. tak naprawdę to modelowanie jest bardzo kluczowe.
Okej. Mamy jeszcze jakieś kryterium?
Mamy jeszcze, jest jakby utrata kontroli. Ta kontrola, utrata kontroli dotyczy rozpoczynania tej czynności, czyli dziecko zakłada, dobra, dzisiaj to ja nie będę grał, pójdę tylko na trening, ale już lada chwila patrzymy, a on sobie tam stuka i zaczyna grać. Czasu, który jest jakby przerywany, w którym jest, się ze sobą umawiamy albo z rodzicami, czyli postanawiamy, że tylko godzinkę, ale mija 1,5 godziny, jak rodzic tam się też zanurzył w sieciach internetu, bo tak też się zdarza. Nagle zagląda do pokoju i człowieku, ty już grasz 1,5 godziny. No dziecko nie będzie miało takiego samokontroli, bo jakby nastolatkowie są jeszcze w tym etapie rozwoju i ich kora przedczołowa nie jest na tyle rozwinięta. To też mamy opisane bardzo dokładnie dzięki Robertowi w książce. To zachęcam do lektury o pewnych mechanizmach.
Poczekaj, to jest ważne, bo dorosły nie potrafi się zatrzymać, czyli nie potrafi się kontrolować. Tylko na chwilkę siądę do Facebooka, ale dziecko, nastolatek nie może się kontrolować, bo to jest bardzo ważne. I my potem wrzeszczymy na niego, na nich te wszystkie okropne rzeczy, jesteś nieodpowiedzialny, obiecałeś i budujemy poczucie winy, a tu po prostu kora nie działa. To jest bardzo ważne. I zrzucanie odpowiedzialności na dziecko za coś, na co ono, nad czym ono nie może mieć kontroli, to znowu nam robi ten kołowrotek budzenia i wzbudzania napięcia.
Dokładnie tak. I to tym bardziej właśnie nastolatkowie są bardziej jeszcze podatni. To te rolki, które zostały wymyślone, jak pierwszy raz pojawił się TikTok, to ja sobie pomyślałem, kurczę, ale to jest bez sensu, nie? Na jakieś krótkie filmiki, co to w ogóle, przecież to nie przejdzie, nikt się na to nie załapie. A tu właśnie o to chodzi, że nasz mózg jest tak bardzo łasy i podatny na te szybkie bodźce, my szybko sobie przewijamy i patrzymy, tylko problem pojawia się jakby w tym, że my tego nic nie zapamiętujemy. To niewiele wnosi do naszego codziennego bycie mistrzostwa, te wszystkie jakby elementy, które powodują nasze karmienie i poczucie sprawczości, poczucie wartości. Problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie tego przenieść na świat rzeczywisty.
I to są po
Także
prostu
to jest też taki
szybkie, kolorowe cukierki,
tak,
które łykamy, które nam podnoszą cukier, bo to warto zobaczyć mechanizm. Podnoszą cukier, na chwilę czujemy się dobrze, no ale potem spadek jest znacznie większy, więc znowu chcemy sięgnąć po cukier. To jest bardzo ważne, bo jedynym sposobem jest przestać jeść cukier i wytrzymać ten głód, który się pojawi.
Tak, i tutaj nasz mózg jest jakby na tyle łaskawy, że w nim dochodzi do takiej neuroadaptacji, on się zaczyna znowu przyzwyczajać do tego poziomu bodźcowania. Bo w momencie, kiedy my bodźcujemy jakimś tam powiedzmy niewielkim poziomem i oglądamy mecz, ulubiona drużyna strzeli gola, i odczuwamy tą radość, jest wyrzut tej serotoniny, dopaminy, to w momencie, kiedy my przestymulujemy ten mózg i dajemy bardzo silny bodziec, nasz mózg się dostosuje do tego bodźca w pewnym momencie, ale będziemy potrzebować coraz więcej, coraz częściej. Ale kiedy wrócimy do poprzedniego bodźca, on nie jest w stanie uruchomić naszych procesów biologicznych. Jest to stan odwracalny, tak jak mówisz, ale potrzebujemy czasu i detoksu.
Masz
na co
rację.
Nie zawsze jesteśmy gotowi.
Absolutnie masz rację, bo jak to mówiłeś, to sobie pomyślałam, że ostatnio ktoś był zaskoczony, kiedy odmówiłam jedzenia słodyczy, jakichś nawet takich całkiem fajnych na konferencji i powiedziałam, ale ja nawet to jakoś nie lubię, to nie jest tak, że nie potrzebuję, tylko że mi aż coś rośnie w buzi, jak zjem coś bardzo słodkiego, bo to już jest dla mnie za silny bodziec. I szalenie podoba mi się to zdanie, które powiedziałeś, że mózg jest dla nas łaskawy, choć my rzadko jesteśmy łaskawi dla siebie, ale to jest ważne, że będzie współpracował, czyli że my potem możemy wrócić do znacznie innego poziomu bodźca i to nadal będzie dla nas satysfakcjonujące. To jest bardzo ważne, żeby to zatrzymać.
Jasne. I tu nawiążę też do tego kryterium zespołu abstynencyjnego i głodu, bo tu się zaczyna też, kiedy my podejmiemy już decyzję albo nastolatek podejmie decyzję, że pewne zmiany wprowadza w swoje życie, to pierwsze, co często się pojawia na poziomie myśli, to będzie trudne, to się nie uda, ale mówią, wszyscy wokół mówią, że to w ogóle będzie cię nosić, będzie ci bardzo trudno. A bardzo często, kiedy my już przechodzimy w ten tryb działania, to okazuje się, że to nie jest aż tak straszne i trudne. choć nasz mózg będzie nam przypominał. To jest trochę tak jak ten eksperyment z pieskiem i z dzwoneczkiem i jedzeniem. Kiedy Pawłow dawał jedzenie i dzwonił dzwoneczkiem, to zaczęli obserwować, co się dzieje z psem. No i psu zaczęła się pojawiać ślina, on zaczynał już się cieszyć, ekscytować w momencie, kiedy dostawał to jedzonko i zaczął kojarzyć z tym dzwoneczkiem. I później zrobili taką próbę, że jemu nie dali tego jedzonka, dali jemu tylko jakby zadzwonić dzwoneczkiem i te same objawy się pojawiły. I podobne badania też, które to potwierdzają, robiono na hazardzistach. Jedna grupa osób grała czynnie w trakcie na maszynach, uprawiała hazard i obrazowanie mózgu pokazało, że w pewnych obszarach ten mózg mocno jest, że tak powiem, przestymulowany. I później druga grupa miała na zasadzie wyobrazić sobie, że oni uprawiają hazard. Byli w pokoju, gdzie byli jakby odizolowani od różnego bodźcowania, żeby ich nie rozpraszać. I co się okazało? Kiedy oni sobie wyobrażali, że grają, te same obszary mózgu były pobudzone w podobnym nasileniu. Więc w momencie, kiedy my odstawiamy jakąś czy substancję albo czynność, kiedy pewne bodźce zupełnie niezależne, tak jak z tym pieskiem, ten dzwoneczek, już nie jedzenie, był w stanie wywołać te objawy, to u nas też one będą się pojawiać. Kiedy zerkniemy i zobaczymy, o, leży telefon, to już się uruchomi masa myślenia. Więc to jest trudny też czas. To jest z jednej strony trudny czas, ale możliwy do wykonania, jak najbardziej.
Tak, i tutaj powiedziałabym, że z pomocą przychodzi nam fakt, że mózg jest neuroplastyczny. Przepraszam, bo chciałabym, żebyśmy teraz poszli do tego, żeby powiedzieć rodzicom troszeczkę, co można z tym zrobić, bo nie chcielibyśmy udzielać rad i odpowiadać na pytanie, co zrobić, jeśli dziecko, bo to trzeba dziecko zdiagnozować i dobrze byłoby, żeby zobaczyć, dlaczego gra, jakie ma powody, co się z nim dzieje. Natomiast, co chcę powiedzieć, mówiąc o neuroplastyczności i wyobrażeniach, to co jest ważne, to, że mózg lubi dostawać obrazy. I teraz, jeżeli ja, bo mówiłeś dużo o tych korzyściach, które są. I teraz, jeżeli ja mam zrezygnować z czegoś, co jest dla mnie korzystne, to ja muszę sobie zacząć wyobrażać, że to coś innego też będzie korzystne i dobre dla mnie, bo jeżeli będziemy tylko rezygnować, a nie włożymy nic w zamian, co byłoby ciekawe, atrakcyjne i no niestety, drodzy Państwo, interesujące, to dzieciak nie wytrzyma. Dorosłemu jest trudno wytrzymać, a dzieciak już w ogóle nie wytrzyma, no bo to napięcie powoduje i niepokój, i nerwowość, i agresję, i my z nim nie wytrzymamy. Czyli samo odkładanie telefonu, samo odkładanie komputera, czyli nie robienie tego, to jest zdecydowanie za mało. My potrzebujemy włożyć coś w to miejsce, również na poziomie wyobrażeń, dlaczego warto to zrobić, ale też włożyć coś realnie interesującego. Kiwasz głową, to znaczy, że dobrze
Tak,
mówię. Tak.
dokładnie tak. Znaczy, tak, warto jakąś alternatywę. Ja powiem w kontekście tego, co można zrobić, oprę się na tym, co zrobili w Islandii w kontekście uzależnień. Wprowadzili tam pewne programy, którym byli objęci rodzice, uczyli rodziców, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi. Ja tu bardzo polecam taką metodę jak dialog motywujący, trochę do zapoznania, jest też w książce opisane. Bo jest to bardzo prosta, ale niesamowicie skuteczna metoda. Też nią pracuję, jestem zakochany w dialogu motywującym. Polecam niesamowicie. Ale wracając do Islandii, oni w 92 bodajże roku zaczęli robić badania, jak to się dzieje, że ludzie się uzależniają i dlaczego, młodzi ludzie, i zaczęli robić badania i eksperymenty na grupie takiej 14-16 lat. I te eksperymenty polegały na tym, że wprowadzili godzinę policyjną, czyli nastolatkowie nie mogli wieczorami być poza kontrolą rodziców. Wprowadzili też zajęcia dla rodziców, jak rozmawiać z nastolatkami, bo to nie jest łatwa sztuka. Też wprowadzili zajęcia dodatkowe i jakby masę różnych atrakcji dla nastolatków, czyli jakieś zajęcia sportowe, też zajęcia takie edukacyjne, czym jest regulacja emocji
O,
i całe jakby z takich umiejętności psychospołecznych. I okazało się, że ci nastolatkowie zaczęli mieć ochotę być z tymi rodzicami. Jak ci rodzice się otwierali na ich potrzeby, jak ci nastolatkowie nauczyli się inaczej zaspokajać swoje potrzeby niż w postaci używek. I tutaj dwa przykłady. Papierosy, jak robili badanie kontrolne, to było na poziomie 23% w tej grupie wiekowej i spadło do 3%. Konopie indyjskie z 17 do 7%. To są niesamowite wyniki. To jest ewenement w skali światowej. Myślę, że to ma też przeniesienie na to internetowe, bo my no chyba jesteśmy trochę bezsilni i skazani na jakby też często porażkę, no bo ten internet zasysa dosłownie tymi różnymi propozycjami, ale budowanie tej relacji, bezpiecznej relacji, takiej, w której nastolatek będzie mógł się poczuć. My czasami możemy nie wiedzieć, jak się zachować, my czasami nie wiemy, możemy nie wiedzieć, co powiedzieć, ale często wystarczy pobycie z nim. Można też korzystać ze świetnych jakby publikacji, które gdzieś tutaj polecam, dowiedzieć się, jak bardziej rozumieć. I rozumieć w takim sensie, że jakby statystycznie nastolatkowie i ich praca mózgu i rozwój mózgu to jest coś, co jest faktem. Jakby pewne procesy zachodzą, tak jak proces starzenia, to tak samo u nastolatków. I rozumienie w takim sensie, bo to, co on wewnętrznie przeżywa, no to pewnie każdy z nas swoje przeżywa i nie będziemy w stanie. Często nastolatkowie mówią, ale ty mnie nie rozumiesz. I w pewnym stopniu ja też nie zrozumiem, bo nie mam tego bagażu i tych doświadczeń, ale mogę zrozumieć, że ty możesz tak mieć.
Tak.
Możemy sobie nazwać, my siebie nie rozumiemy, ale spróbujmy pobyć ze sobą, spróbujmy znaleźć. Więc jakby budowanie tej więzi, inwestowanie w tą relację jest bardzo istotnym czynnikiem chroniącym.
Tak, ja tylko bym się chciała zatrzymać, bo myślę, że o tym, że rodzice potrzebują się nauczyć mówić inaczej, to już większość rodziców wie i na szczęście korzysta z warsztatów. Myślę, że to, że świat trzeba uczynić atrakcyjnym. To też już wiemy, choć to może być trudne. Natomiast trzecia rzecz, o której powiedziałeś, jest ogromnie ważna, niestety bagatelizowana, ale też niestety jest to obszar do zagospodarowania. No wzdycham, bo wielu rodziców mnie o to pyta i nie wiem, gdzie ich odesłać. Dzieciaki nie umieją się samoregulować. Czyli oni też nie mają wzorców, jak to jest radzić sobie z napięciem, jak to jest mówić o emocjach w domach, w których się nie mówi o emocjach. W związku z tym to, czego oni potrzebują, to oni potrzebują warsztatów, na których nauczą się rozumieć, co się z nimi dzieje i znajdować inne sposoby na radzenie sobie ze smutkiem, z niepokojem, z lękiem przed odrzuceniem, który jest zmorą wielu ludzi, także dorosłych, bo kiedy jest napięcie wynikające z niezaspokojonej potrzeby, no to internet, granie, Instagram, whatever, ja nawet nie wszystko potrafię powtórzyć, pozwala zejść z tego napięcia. Choć paradoksalnie, jeśli się nie dostało określonej liczby lajków, to za chwilę można mieć nowe napięcie. I teraz, jeżeli dzieciak nie zrozumie, nie doświadczy, nie spotka mądrego dorosłego, który będzie z nim rozmawiał o tym, że lęk przed odrzuceniem, pierwszy rozdział w książce, jest naturalną emocją, którą każdy przeżywa, i że lęk przed odrzuceniem jest związany z niestabilnym poczuciem własnej wartości, z niestabilnym obrazem siebie, i że to wszystko jest normalne, i że można o tym mówić, i że można szukać różnych sposobów na obniżanie tego lęku, no to dzieci pójdą w to, co mózg jako pierwsze złapał. Okej, tutaj mam ulgę, tak? Tu mi schodzi napięcie, więc zatrzymuje to, że potrzebujemy poszukać wszystkiego, co się wiąże z psychoedukacją, czyli jakichkolwiek, jak mówię, jakichkolwiek, to nie mam na myśli byle jakich, ale dostępnych państwu warsztatów z umiejętności społecznych, bo wyrażanie emocji, wyrażanie potrzeb jest po prostu umiejętnością społeczną, której trzeba się nauczyć.
Dokładnie tak, takie treningi, jeżeli jest sytuacja, że ktoś jest w bardzo silnej dysregulacji, prowadzi, jakby są prowadzone pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dialogu, Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.
Tak.
One się nazywają treningi umiejętności DBT, można je odnaleźć. Często są, no, jest dość duża oferta dostępna takich treningów, i tam uczymy się, jak być uważnym, czyli jak się zatrzymywać, nie być w tym trybie stymulowania. Tylko jak być w tym trybie zatrzymania bardziej. Uczymy się budowania relacji i jakby stawiania granic w relacji. Uczymy się też regulowania emocji. I czwarty, ten taki moduł to jest, jak uczyć się tolerować kryzys i stres, który jest wszędobylski, bo tak jak mówisz, jakby w świecie, w którym żyjemy, nastolatkowie i my dorośli jesteśmy cały czas w przestymulowaniu, w przebodźcowaniu, i to jest środowisko, które nie sprzyja regulowaniu emocji. Kiedyś mogliśmy sobie wyjść na pole i pojeździć furmanką, to było dużo czasu do tego, żeby sobie pewne rzeczy się poukładały, żeby ktoś przy nas siadł i żebyśmy poczuli obecność tej drugiej osoby. A w dzisiejszych czasach wszystko jest w dużym pędzie.
Masz rację,
Nasz
bo
mózg nie jest na to przygotowany.
nie pomyślałam o tym, że nawet wiesz, ja mieszkałam w małym miasteczku, ale sam powrót ze szkoły zajmował trochę czasu, a teraz wsiada się do samochodu, autobusu albo tramwaju i włącza się słuchawki na uszy, czyli właściwie nie ma tego momentu, w którym jesteśmy sami ze sobą. Pierwszego Walkmana dostałam w wieku 15 lat, więc nawet nie mogłam słuchać. Marcin, dziękuję bardzo. To, co zrobiliśmy, to omówienie tego, jak poznać objawy tego, że dziecko jest uzależnione. To drugie, dlaczego dzieci sięgają po internet. I trzecie, co można by było z tym zrobić. I to, co jest ważne, proszę Państwa, to, żeby nie straszyć, nie krzyczeć, tylko szukać pomocy. Zwłaszcza jeśli dziecko samo przychodzi i mówi, że potrzebuje pomocy. I to, co powiedział Marcin, diagnostyka jest po stronie psychiatry lub psychoterapeuty uzależnień. Nie diagnozujmy sami i broń Boże, błagam, nie używajcie zdań, które potem słyszę od dzieci. Jak będziesz tak dalej robić, to cię zamknę w psychiatryku. To straszenie nie pomaga. I na pewno nie spowoduje, że dziecko będzie chciało z nami współpracować. Natomiast jeśli coś dla Was było ważne i ciekawe w naszej rozmowie, dajcie proszę znać w komentarzach. I uwaga, już, jeśli będziecie chcieli, żebyśmy jeszcze porozmawiali, to też proszę, żeby o tym napisać, bo my nie jesteśmy wróżkami i nie zgadujemy, czy rozmowa Wam się podobała. Coś chcesz powiedzieć?
Jedna rzecz jeszcze, bo ja bardzo lubię dawać prezenty i druga rzecz, lubię też prace osobiste, jakby między różnymi spotkaniami z ludźmi, tak jak w podejściu poznawczo-behawioralnym. To jedna taka rzecz, którą chciałbym zaproponować rodzicom, tylko coś do pisania, to w momencie, kiedy poczujesz, że jest ci trudno w relacji z nastolatkiem, to prosiłbym, żeby rodzic sobie albo wziął taką karteczkę albo wyobraził taką karteczkę, że ma między sobą i położył między sobą a nastolatkiem. I zobaczcie, drodzy rodzice, z jednej strony widzimy coś innego i z drugiej strony będziemy widzieć coś zupełnie innego. To chyba kamera odwraca, więc pewnie tak by było bardziej
Nie, nie, dobrze,
adekwatnie.
dobrze, dobrze, dobrze. Ktoś
Dobrze było?
prosty.
Dobrze, ja mam takie odbicie.
Mhm.
Okej, okay, więc jakby to, czego doświadczamy w relacjach z drugim człowiekiem, to jest bardzo często perspektywa i nastolatek ma swoją perspektywę. My mamy swoją perspektywę i często, kiedy my zaczynamy walczyć o tą perspektywę, która jest ważniejsza, która jest prawdą tak zwaną, to jakby owocuje dużą dawką konfliktów. A jakby zajrzenie z tej drugiej perspektywy, zaciekawienie daje szansę na porozumienie. To taka praca domowa i prezent ode mnie. Dziękuję.
Piękna zmiana perspektywy. Już nie pamiętamy, jak byliśmy nastolatkami. Naszym zdaniem byliśmy znacznie bardziej odpowiedzialni, mądrzejsi i przygotowani do życia, choć to jest w ogóle kłamstwo, co mówimy. No ale okej. Natomiast na pewno jest tak, że no, oni mają po prostu trudno, bo świat zwariował i oszalał, i oni bardzo potrzebują nas jako stabilnych rodziców. Zdanie, które jest najczęściej cytowane z naszej książki, to zdanie, które wypowiedział kiedyś chłopiec na terapii: potrzebuję, żebyście mnie wytrzymali wtedy, kiedy ja nie mogę wytrzymać sam ze sobą. W związku z tym, kończąc, proponuję, żebyście też Państwo przyjrzeli się swojej higienie cyfrowej. I zobaczyli, jak wy się regulujecie, bo być może my jako rodzice też mamy bardzo krótkie lądy i jest nam trudno to wytrzymać. Dziękuję, Marcin, i mam nadzieję do zobaczenia i usłyszenia.